Już blisko 40 dzieci z Kenii otrzymało pomoc ze szkół z terenu archidiecezji szczecińsko-kamieńskiej. Adopcja dziecka na odległość to pomysł, który zrodził się w Szczecinie i o tej inicjatywie już kilka tygodni temu rozmawialiśmy w naszej audycji. Teraz pomoc ma otrzymać kolejna setka dzieci. Z Kenii właśnie wróciła grupa katechetów z Pomorza Zachodniego. Co tam robili i na czym ma polegać pomoc? O tym w rozmowie z moimi gośćmi. Zapraszam.
Iwona Łosiewicz, katechetka.
Ksiądz Paweł Płaczek, kuria szczecińska, Wydział Wychowania Katolickiego.
No i już po powrocie z Kenii, świeżo po wyjściu z samolotu niemalże. No i pierwsze wrażenia po rozmowie z księdzem to taka, można powiedzieć, podróż życia, jak usłyszałem.
Ja myślę, że to przede wszystkim były takie rekolekcje, doświadczenie kościoła misyjnego, a z drugiej strony był to wyjazd też bardzo taki wzruszający, bo mieliśmy okazję zobaczyć obraz kościoła, który gdzieś tam w momentach tutaj naszych jest przywoływany w ramach tygodnia misyjnego, ale to jest zupełnie co innego. Być na miejscu, porozmawiać z tymi ludźmi, wczuć się w ich problemy, posłuchać przede wszystkim tego, czym na co dzień żyją i doświadczyć ich duchowości, wiary, która jest bardzo dynamiczna, bardzo radosna, mimo że przepełniona też tak po ludzku biedą i doświadczeniem cierpienia.
Pani Bono, podróż życia?
Nigdy nie marzyłam przedtem, żeby lecieć do Afryki, ponieważ nie lubię latać samolotem, ale oczywiście podróż życia, tylko że przeważnie nazywa się podróżą życia coś, co się tylko raz robi, a przedtem nie miałam takich marzeń. Teraz już mam marzenie, żeby wrócić, czyli tam wrócić.
Wrócić tam i?
I zostać trochę dłużej.
No właśnie, tutaj też słyszałem od księdza takie może pół żartem, pół serio. Może zacząć misję tam w Kenii?
No taka propozycja padła akurat od biskupa Isiolo, który zaproponował mi, żeby, mówi, Paweł, zostań tam, tutaj dam tobie parafię, będziesz misjonarzem. Przyjąłem to na początku z takim uśmiechem, bo wypowiedział to przed naszym wyjazdem do Kipsing, najbardziej wymownego miejsca na naszej, powiedzmy tutaj, mapie podróży. Ale doświadczenie jest. Pytanie o naszą misyjność rodzi się, kiedy takie miejsca się widzi. Też nie ukrywam takie pragnienia bycia misjonarzem, też gdzieś w głębi serca sam noszę, ale trudno tutaj jednoznacznie teraz się wypowiedzieć, czy tam zostać, czy tu wrócić. Nie?
Jeszcze rozmowy z arcybiskupem, rozumiem, nie było. Pani Bono, ksiądz powiedział tutaj najbardziej takie wymowne miejsce, Kipsing. Dlaczego?
Ja myślę, że nie ma wśród nas nikogo, kto by się nie zakochał w tym miejscu. Każdy może by na pierwszym miejscu stawiał co innego, no bo krajobrazy, jakich u nas nie ma, i coś niesamowitego, jeżeli się siedzi w kościele, który nie jest jednak zamknięty, bo patrzy się na ołtarz, a ksiądz na przykład, czy jak się odwrócimy, patrzymy na pustynię. Ptaki śpiewały nam w czasie mszy świętej, no ale najbardziej to jednak ludzie, spotkania z ludźmi. I to tak jest, no mam swoje też prywatne doświadczenia ze spotkań, przede wszystkim z dziećmi, ale nie tylko. Otwartość niesamowita, no i ja jestem zachwycona przeżywaniem mszy świętej. To uczę 35 lat, ale moje postanowienie jest takie, żeby zacząć robić bardzo szczegółowy rachunek sumienia na temat mojego przeżywania mszy świętej, bo to, co zobaczyłam tam, to ja nie powiem, że się czegoś nauczyłam. Ja chcę się nauczyć, chcę to przeżywać ciągle, przypominać sobie, ale myślę, że każdy z nas mógł się tam bardzo dużo nauczyć.
Księże Kipsing, misja bez prądu. Czy mógłby ksiądz rozwinąć tę myśl?
No bez prądu i bez bieżącej wody, bez zasięgu, bez internetu, bez wszystkiego, co nazywamy cywilizacją. Jest to obszar pustyni. Otoczeni byliśmy zwierzętami, które podchodzą od niebezpiecznych poprzez jakieś tam węże i też takie bardziej egzotyczne, które możemy jedynie w zoo w Polsce zobaczyć, typu żyrafy, gazele. Teren bardzo otwarty, otoczony też osadami różnych plemion, które przychodziły na Eucharystię, które też przychodzą do sióstr Felicjanek, nieraz prosząc o jakąś żywność. No i też dzieci, które zamieszkują te tereny w internatach i w takiej lokalnej szkole, która każdego dnia daje im możliwość edukacji. Otoczeni właśnie takim obrazem, z góry słońce, właśnie te podstawowe braki wody, prądu, no i ta atmosfera ludzi, otwartość, zupełnie inaczej żyją jak tutaj my w Polsce. Nie ma takiej gonitwy za gromadzeniem czegokolwiek, bo tam nie ma potrzeby. Każdą chwilę spędzają na zewnątrz, na dworzu, bawią się, tańczą, śpiewają, mają swoje takie naprawdę dla nas budujące uśmiechy, tę życzliwość, chęć spotkania, rozmów, gościnności, tym, co mają się, chcą podzielić. I tak dzień za dniem, od poniedziałku do niedzieli, żyją jakby taką chwilą i czują, że żyją. A jak już przyjdzie i moment takiego cierpienia, rozstania, no to też dokonują to w sposób no, dla nas trochę dziwny, bo ciała zostawiają gdzieś tam w buszu na pożarcie zwierząt, nie? I dalej żyją następnego dnia.
Kilka tygodni temu mówiliśmy o całej misji, ale przypomnijmy, jaki był cel waszej wizyty tam w Kenii?
Ten wyjazd zrodził się już w maju, kiedy przełożona sióstr Felicjanek, bo główna baza Felicjanek jest w Warszawie, a prowincją jest Kenia, mówiła o misjach i w moim sercu zrodziło się takie pragnienie, żeby tam pojechać. Zresztą zostaliśmy też tam zaproszeni. 30 parę lat siostry pracują, bardzo też wyczekiwały naszego przyjazdu, z chęci spotkania się z nami, wspólnej modlitwy. No i pojechaliśmy tam po to, żeby też to, co zgromadziliśmy przez tych parę miesięcy w szkołach od ludzi dobrej woli, zostawić po prostu na cele kościoła misyjnego, czyli pieniążki, jakieś pomoce, które też siostry sygnalizowały nam wcześniej. No i adopcja dziecka, która dla nas, dla naszego środowiska katechetów jest czymś bardzo istotnym. Pewnie, że może być tak, że i w Polsce dzieciaki potrzebują jakiegoś wsparcia, pomocy, ale to, co my tam doświadczyliśmy, to nie zostawia żadnych złudzeń, że ten kościół powinien być jako pierwszy. Tamte potrzeby dla szkół, dla tych dzieciaków no, są priorytetowe. To jest przecież jeden kościół, kościół jest powszechny. Nie możemy patrzeć tylko lokalnie, że tutaj jest nasze podwórko, niech oni się martwią. Jesteśmy wszyscy braćmi, siostrami, jednego Pana Boga mamy. Dlatego ten cel pomocy i też przybliżenia tematyki misyjnej tychże ludzi powinien być na pierwszym miejscu.
Pani Iwona, a dla Pani co było najważniejszym celem tego wyjazdu?
No ja wiedziałam, po co jedziemy, ale nie mogę powiedzieć, że wyobrażałam sobie, jak to będzie. Na pewno no, jechaliśmy wszyscy coś dać, ale ja chciałam się dowiedzieć, jak ci ludzie żyją. Normalnie bardzo lubię robić zdjęcia i bardzo lubię robić zdjęcia przyrody, a okazuje się, że tam koleżanki pytały, czy widziałam jakiś kwiatek czy coś, to nie zauważyłam, bo jednak ludzie byli najważniejsi. I chciałam zobaczyć, jak tam ci ludzie, ponieważ słyszałam, czy widziałam w telewizji, czy w internecie, że tańczą w czasie mszy, co to oznacza? Czy to będzie dla nas jakaś wielka egzotyka i będziemy stali i patrzyli? Okazuje się, że było zupełnie inaczej. Nie dało się nie ruszać. Ja nie jestem z tych tańczących na każde zawołanie, a jednak potrafili jakoś tak zupełnie naturalnie no, sprowokować nas do tego, że nie było osoby w naszej grupie, która by w czasie mszy świętej na przykład na wejście, tak jak oni tańczyli, czy na procesję z darami, która by się nie ruszała, nie uśmiechała, no może jakiś taki moment tańca. No i przeżyłam tam coś takiego dla mnie niesamowitego, może dla kogoś to nie jest coś dziwnego. Dziewczynka przede mną siedziałam w czasie mszy świętej w Kipsing właśnie wśród tamtych dzieci i ja ich nie zaczepiałam, ale no w czasie mszy kazania, no ani ona nie rozumiała tego kazania, ani ja, więc patrzyła na mnie i miała w rączce dwie monety. My inaczej tam chcieliśmy złożyć ofiarę, więc nie mieliśmy przy sobie pieniędzy i ona mi pokazuje i uśmiechała się do mnie, ja się do niej uśmiechałam. W pewnym momencie dała mi jedną monetę, położyła na mojej dłoni. Ja naprawdę nie wiedziałam, jak się zachować, no bo no jeszcze nie było składania ofiary i tak trochę się bawiłyśmy tym, że ja jej oddawałam. Już kiedy trzeba było pójść na tacę złożyć, bo oni wychodzą i składają, ona mi dała tą monetę, położyła, no i wzięłam ją za rękę i poszłyśmy. Praktycznie ja jej ofiarę złożyłam po jednym pieniążku. Dla mnie to był taki moment naprawdę niesamowity.
Powiedziała Pani również o tym kazaniu, że nie bardzo mogliście zrozumieć, co tam jest mówione, w jakim języku była odprawiana msza, w jakim języku w ogóle porozumiewają się tam ludzie.
W języku kiswahili. I z jednej strony no, powiedziałam, że no, na pewno nie rozumiałam, ale później po tej, tamten ksiądz mówił ich miejscowe kazanie, ale po kazaniu z kolei po mszy świętej, kiedy się spotkaliśmy, złożyłam mu gratulacje kazania. On się śmiał, ale jego ekspresja, w jaki sposób mówił, No, wiedziałam, że o Panu Jezusie, bo to było słychać, ale sposób, w jaki mówił, no myślę, że gdyby nasi księża tak zaczęli mówić, to by było sztuczne, ale jesteśmy inni, ale tam no, było to naprawdę niesamowite.
No właśnie, jakby nasi księża zaczęli tak mówić, to byłoby sztuczne. Czy możemy uczyć się ekspresji od tamtych ludów, również w wyrażaniu wiary?
Nie wiem, czy to byśmy przyjęli, bo widzimy, jacy jesteśmy skostniali nieraz w naszych relacjach osobowych. Natomiast tam jest czymś naturalnym, żeby rozpocząć Eucharystię tańcem i to taką piękną procesją, która prowadzi ten lud właśnie wierny do ołtarza, wyraża się właśnie w rytmie pięknego śpiewu. Wszyscy potrafią śpiewać i to bardzo głośno, bardzo tak dynamicznie, rytmicznie. Instrumentem, który zawsze towarzyszy liturgii, są bębny, są jakieś grzechotki, nie ma żadnych organ, nie ma żadnych gitar. No i to jest wręcz naturalne. Liturgia trwała tam 2,5 godziny, niedzielna msza święta. Nam to zleciało nie wiadomo kiedy. Cała przepiękna procesja z darami, kiedy to ludzie sami wnoszą do ołtarza nie tylko pieniążki, to, o których tutaj pani Iwona wspomniała, ale również jakieś dary ziemi, jakiś chleb, jakieś, nie wiem, mięsa. Zostawiają to wszystko przed ołtarzem. Później jest też piękny moment dziękczynienia, kiedy wszyscy wstają, mają swoje oczywiście też rytmiczne oklaski, kręcą się wokół własnej osi, ale to wszystko wychwala Pana Boga właśnie tańcem, takim żywym, uśmiechniętym, dynamicznym. No i bardzo dla nas wzruszającym, bo nie wiem, jakby to u nas wyglądało teraz w kościołach chociażby Szczecina, gdybyśmy tak rozpoczęli mszę świętą, czy ludzie by powiedzieli zdziwaczeni, czy coś się napili, czy coś tam, nie? Ale tam jest liturgia czymś innym. Ona wypływa rzeczywiście chyba z pięknej tradycji, która już jest w nich zapoczątkowana. Trzeba mieć świadomość, że kościół w Kenii to jest przeszło 100 lat dopiero. I też to, co było do tej pory w ich kulturze, oni przełożyli na liturgię. I tutaj jeszcze warto wspomnieć, kiedy my mieliśmy takie spotkania z katechistami, którzy też formułują się przez 2 lata do posługi bycia właśnie katechetą w Kenii, to też nas witali tańcem, kazali nam usiąść, piękny śpiew. Kiedy wjechaliśmy do sióstr w Embu, wyszły te siostry przed bramę, sypały płatkami kwiatów nasz samochód, później znowu śpiewały, błogosławiły, zapraszały nas do tańca. Kiedy wieczorem po kolacji przygotowały taki wieczór, no powitalny, to też doświadczyliśmy czegoś wspaniałego, bo pojedynczo nas wywoływały, ubierały w takie konkretne stroje lokalne i tańczyliśmy z nimi. To jakoś i potrafiliśmy w tym rytmie się odnaleźć i stało się to coś naturalnego, co później następnego dnia już nas nie zastanawiało, że tak robią, czy to się podoba, czy nie podoba. No było to też naszą częścią przeżywania razem z nimi każdego dnia pięknej liturgii.
A może to jest też jakiś sposób na przygotowanie chociażby do bierzmowania młodych ludzi, taki większy entuzjazm?
No ja myślę, że to pięknie by było. Na pewno ci młodzi ludzie też są wychowani w różnych domach. Myślę, że no nie będę się bawić w gdybanie, ile procent by się to spodobało, ale ja tam właśnie zwróciłam uwagę na to, patrząc na te dzieci, że niektóre dzieci no malutkie, no 2-latka, 3-latka i w czasie mszy najpierw tam gdzieś sobie chodziły, przychodziły i patrząc na dorosłych, co robią i dla nas to jest wielka nauka, ja to teoretycznie wiedziałam, ale tam zobaczyłam, no też doświadczałam tego w swoim życiu katechetycznym, ale tam przypomniało mi się to po prostu, ile daje przykład. Patrzyły, zaczynały od klaskania, później patrzyłam, że nawet te, które widać, że jeszcze nie znały tych słów pieśni, zaczynają śpiewać. No i wtedy się zastanowiłam, jak na nas, katechetów, patrzą nasi uczniowie i można, no ja nie przyjdę do klasy i nie zatańczę, no bo wtedy by się chyba śmiali, bo nie mam takich ruchów wypracowanych, jak tamci ludzie mają w sobie, ale myślę, że takie elementy... My wszystkie kupiłyśmy sobie jakieś bębenki, inne instrumenty. I tutaj chyba od księdza dyrektora też zależy, na ile nam pozwoli chociaż troszeczkę pokazać, co zobaczyłyśmy tam, co przeżyłyśmy. Nie dlatego kupiłyśmy, żeby komuś pokazywać, ale faktycznie jak ten bęben stał tam, to każdemu się ręka wyciągała, każdy chciał spróbować. Myślę, że no bierzmowanie to jest trochę już za późno, żeby wprowadzać dzieci, ale może przed pierwszą komunią albo w przedszkolu. Jakby zacząć od przedszkola, oczywiście nie na siłę i nie w sztuczny sposób, ale nasze dzieci też przecież przez śpiew najpiękniej chwalą Pana Boga, więc można by przenieść pewne elementy.
Pytam o tą młodzież, bo chyba tutaj jest największy problem, jeśli chodzi o duszpasterstwo młodzieży, jeśli chodzi o duszpasterstwo dzieci akademickie, te chyba jakoś się rozwijają. Księże Kipsing to jedna, ale również było na Niuki. Co robiliście w tym mieście?
To akurat jest taka miejscowość, która znajduje się na Równiku. Tam też jest placówka felicjańska. Byliśmy w hospicjum dla ludzi chorych i na AIDS, i na raka, dla ludzi starszych. I byliśmy też w miejscu, gdzie są dzieci chore na AIDS, tylko te dzieciaczki. Byliśmy też w centrum, jak się nie mylę, ceramiki. To jest taki wielki projekt dla ludzi tamtego terenu, często też osób niepełnosprawnych, które własną ręką produkują różnego rodzaju garnki, kubki. I też w tym miejscu odwiedziliśmy proboszcza, artystę, który prowadzi parafię właśnie w tej miejscowości. Przepięknie wykonuje różnego rodzaju rzeźby, maluje większość prac i w hospicjum, jak również w jego parafii są wykonane przez niego. Co nam zostało w pamięci? Trzeba podkreślić, że akurat byliśmy w takim czasie w Kenii, kiedy trwa już trzeci miesiąc protest lekarzy. To jest dla nas nie do pomyślenia, żeby lekarze odeszli od łóżek, a tam wszyscy jednym hurtem parę miesięcy temu odeszli od łóżek i zażądali od państwa 300% podwyżki swojej pensji i do dnia dzisiejszego nie wrócili do szpitali. Jaki problem powstał? Problem powstał taki, że ludzie nie mają miejsc, gdzie się leczyć i po prostu nachodzą wszystkie tego typu punkty kościelne, właśnie takie hospicjum, jakąś przychodnię, którą prowadzą siostry, czy też szpitale diecezjalne, no i tam szukają pomocy. Pierwszy szpital, który odwiedziliśmy, to był w Embu. Biskup zaprosił nas i chciał pokazać bardzo to miejsce, które leży mu na sercu najbardziej. Sale były wypełnione chorymi. Jeden człowiek już omdlały, drugi gdzieś zakrwawiony, trzeci z jakąś rurą w nosie. Kilkadziesiąt porodów w ciągu nocy odbywa się w tym szpitalu. Tylko trudno tutaj mówić o szpitalu, bo warunki tam były no wręcz porażające. Gdyby u nas sanepid pojechał tam, to pierwsze miejsce by wszystkie takie punkty pozamykał. No bo straszne po prostu warunki higieniczne, ale no to są miejsca jakby tam naturalne. I to był dla nas taki obraz dosyć trudny. W tym hospicjum w Najuki zostawiliśmy wózek inwalidzki dla takiej pani, która została sama, chyba tylko z synem, cierpi na chorobę nowotworową. Jeszcze chodziła o kulach, ale już niestety w dniu dzisiejszym nie potrafi samodzielnie poruszać się nawet o kulach, stąd ten wózek dla niej był no, jedynym takim środkiem do jakiegoś poruszania się. Ze łzami w oczach ten wózek przyjęła. Zostawiliśmy jej różaniec, obiecała, że będzie się modlić za nas, za wszystkich, którzy wspierają tę misję. No coś wzruszającego, kiedy tak przeszliśmy obok tych chorych. Tam jest gorąco, to trzeba wiedzieć, że w ciągu dnia oni nie leżą w salach, tylko idą na zewnątrz. Tam dostają posiłki cały dzień, przybywają właśnie pod drzewem, rozmawiają ze sobą, czasami nawet rodzina przyjeżdża te osoby odwiedzić. No i w centrum tego hospicjum jest przepiękna kaplica, bardzo wymowna, gdy chodzi o mozaiki, obrazy z Chrystusem, który cierpi, z Chrystusem, który zmartwychwstaje. No i siostry, które każdego dnia są razem z nimi, przygotowują posiłki, rozmawiają, uczą modlitwy, wielokrotnie przekazują dla ludzi prawdę o Panu Bogu, po raz pierwszy zresztą niektórzy to słyszą, czyli jest taka ewangelizacja przy tym. No i napływ ludzi z zewnątrz, pomóżcie nam, dajcie jakieś leki. Siostra Łucja, która jest tam od samego początku, jest to Polka, która pracuje w tym hospicjum, opowiedziała nam kilka przykładów, które akurat były w tym czasie, kiedy my byliśmy. Umiera kobieta 31 lat i przychodzi po ciało córka, która ma 22 lata. No, proszę sobie wyobrazić. Drugi obraz kobiety, która 6 kilometrów w słońcu prowadziła do tego hospicjum swoje dziecko umierające, w trakcie drogi zmarło i ona ciało zostawiła siostrom. Nie, bo już nie mówię, co będę wracać.
Pani Iwono, ten obraz chorych w szpitalu, w hospicjum, jakie wrażenie na pani zrobił?
Nie wiem, czy w ogóle można mówić o takich wrażeniach. Na pewno nie potrafię powiedzieć, przecież zawsze wiedziałam swoje doświadczenia naszych szpitali, ale tutaj chyba trzeba mówić o, jeżeli w ogóle dotykamy tego tematu, o poświęceniu ludzi, którzy właśnie, trudno opowiadać, jak wyglądali ci chorzy, czy jak wyglądała sala operacyjna, jak spojrzeliśmy się, dowiedzieliśmy, że to jest sala operacyjna, czy chwalący się w jednym miejscu pan obsługujący aparat rentgenowski z 63 czy 5 roku i mówi, że jest wspaniały, ale wtedy tam myślałam najbardziej o tych ludziach. Każdy sobie zadaje pytanie, czy ja bym mogła, czy ja bym mógł tak służyć tym ludziom, jak służą ci lekarze, te siostry, wolontariusze. No myślę, że nie mam słów, nie znajdę, żeby opowiedzieć o swoich wrażeniach. Zachwyt na pewno tymi ludźmi, rachunek sumienia. I nawet nie wiem, czy tam było miejsce tak, żeby, no bo to nie chodzi o jakieś rozczulanie się nad tymi chorymi, to jest ich życie, ale właśnie taki najbardziej przychodzi mi do głowy rachunek sumienia, nasz stosunek do ludzi, którym możemy pomóc, a czasami nie pomagamy, bo nam się po prostu nie chce albo nie zastanowiliśmy się. To jest doskonałe miejsce dla wszystkich i z drugiej strony dla tych, którzy narzekają na swoje zdrowie, kiedy no, cokolwiek się dzieje.
To jest doskonałe miejsce również do tego, aby dostrzec prawdziwy kościół misyjny?
Na pewno tak. Myślę, że każdy z nas nad tym się też tam zastanawiał, z tym, że jest to chyba u nas jeszcze za świeże, żeby tak mówić, no bo żebyśmy nie wpadli w pouczanie innych, co by trzeba zrobić. Ale ja przedtem nie miałam doświadczeń takich ani w szkole z dziećmi o misjach się mówiło właśnie, kiedy był tydzień misyjny. No a w tej chwili myślę, że no troszeczkę, no bardzo mało, ale troszeczkę już poczułam, co to jest, no i już wiem, jakie są zadania w tej sprawie.
Księże, Kenia to kraj kontrastów. Jakie są największe problemy tego kraju?
Wydaje mi się, że pierwszym podstawowym problemem to jest bieda. Kiedy wylądowaliśmy w Nairobi, to może pierwsze myśli były takie, no jakiś fajny taki kraj, rozwinięty, ale jak wyjechaliśmy dosłownie już z lotniska i przejeżdżaliśmy ulicę i widzieliśmy slumsy, kiedy widzieliśmy stada kóz, osłów, które spacerują sobie po, powiedzmy, autostradach, tłumy ludzi, którzy siedzą i chyba nie wiedzą, co mają robić, dzieciaki, które przebiegają przez te ulice, to był no, niebywały kontrast tego, z czym my przylecieliśmy, z jakim obrazem, wyobrażeniem, Europejczycy, właśnie stając w tym czarnym lądzie, jak to mówią, czy w tym kraju kenijskim. A z Nairobi, jak wyjechaliśmy, to już dzień do nocy, to jeszcze gorzej. I to jest ten kontrast, ubóstwo, które po prostu jest na porządku dziennym. Druga rzecz, która zostaje mi w pamięci, to też chyba każdego dnia tak walczą o swoje przetrwanie. Szukają produktów, próbują coś tam sprzedać, czasami je okraść. Wydaje mi się, że tam jest też bardzo niebezpiecznie. Bałbym się wieczorem wyjść po ulicach i pospacerować. A też widzimy, jak ci bogaci, w cudzysłowie Kenijczycy, zabezpieczają się. To znaczy otaczają się wielkim murem, kolczastym murem, swoje domy, swoje rezydencje. Zawsze jest jakiś strażnik, który pilnuje wejścia do takiego domu. Wjeżdżając na takie lepsze ulice, widzimy szlabany i znowu kolejny strażnik. Za chwilę następna ulica, znowu szlaban. Znowu trzeba stanąć przy tej budce i ten sprawdza, kto tam wjeżdża na tę ulicę. Także to jest chyba kontrast największy. A Kościół próbuje się w tej rzeczywistości odnaleźć. I to jest też budujące, że ja przynajmniej tam zrozumiałem, na czym polega Kościół ubogi. To, co papież Franciszek mówił na początku swojego pontyfikatu, że życzyłby takiego kościoła ubogich. I tam poczułem też, że kościół, czyli biskupi, kardynał, nuncjusz, to są ludzie, którzy rozumieją problemy tych ludzi. Oni znają konkretne realia, są bardzo blisko, żyją charytatywnością kościoła. I to jest coś, co u nas jest gdzieś może na ostatnim miejscu. Rolą Kościoła, wydaje mi się, w Kenii jest to, żeby na początku pomóc ludziom. To nie jest nauczanie, to jest pierw pomoc i ta wdzięczność mieszkańców Kenii za okazaną pomoc, właśnie za wybudowanie szpitala, szkół, jakichś domów, w których można tym ludziom konkretnie, realnie pomagać, przeradza się w liturgię, wdzięczność i dopiero później jest nauczanie, nie? Nie pouczanie, ale biskup, który naucza.
Powiedział ksiądz, że to, co u nas jest na ostatnim miejscu, aż tak źle?
Nie, to nie jest źle, tylko myślę, że każdy ma obraz parafii, w której się znajduje, że my doświadczamy na początku nauczania albo pouczania ze strony księży. Druga rola jest ta codzienna liturgia, jakaś akcja, jedna, druga, trzecia. No i ta charytatywność, która jest dopiero troszkę dalej. A w Kenii jest ten akcent zupełnie przestawiony, ale on jest przestawiony ze względu na realia tam powstające. Nie? No jak może biskup stanąć i na początku nauczać, jak ludzie są głodni? Jak może mówić o, nie wiem, o pięknym życiu, jak widzi tyle cierpienia wokół siebie? Połowa mieszkańców umiera na AIDS, połowa jest niedożywiona, dziwne tradycje, które u nas są nie do pomyślenia. Kiedy dowiadujemy się, że jak rodzą się bliźniacy, no to w tradycji kenijskiej jest jedno dziecko zabić. No bo mówię, jak to mogą być dwóch podobnych do siebie? No przecież to jest jakaś obraza, no wstyd dla rodziny, nie? No i jedno wyrzucają do buszu tam na pożarcie zwierzyny, a na drugie wychowują. No u nas nie do pomyślenia, żeby mężczyzna na przykład miał kilka żon. Pytamy się człowieka, to ile masz dzieci, nie? On mówi około, no 20, około, on nie wie nawet dokładnie, kilka żon. I teraz no biskup musi się w tej rzeczywistości odnaleźć, dlatego pierwszym jego akcentem, coś naturalnym wręcz w tym środowisku jest, chcę wam pomóc. Później zapraszam was, pomódźcie się ze mną do Pana Boga, który mi daje to, co ja wam przekazuję. I jest ta wdzięczność i dopiero później w trzecim etapie jest, słuchajcie, a Pan Bóg mówi o tym, czyli jest nauczanie, ewangelizacja.
Cały czas mi chodzi po głowie, tam jak była mi cały czas, to jeszcze mam w głowie, że kiedy ci ludzie, właśnie zachowanie tamtych ludzi, my zachwycaliśmy się właśnie tym, że najpierw pomóc, a potem mówić o Panu Bogu. Przecież ja to znam z Polski. Ja odczuwam jakiś taki żal, że u nas zatraciliśmy pewne rzeczy. O tym, że trzeba człowieka najpierw nakarmić, a potem mówić o Panu Bogu, słyszałam 30 lat temu, czy może trochę więcej, od polskiego księdza w rozmowie z nim, kiedy gdzieś go tam odwiedziłam, tam chodziło o spowiedź, powiedział, że najpierw zjemy coś, bo najpierw, dokładnie powiedział takie zdanie, najpierw trzeba człowieka nakarmić, dać mu chleb, a potem mówić o Panu Bogu. I tam na przykład zachwycaliśmy się gościnnością tych ludzi i tych sióstr i naszych, i kenijek, i tych zwykłych ludzi, chociażby w buszu, a ja cały czas miałam w głowie, że przecież kiedyś się mówiło, jeszcze szczątkowo mówi się o polskiej gościnności. I ja opowiadałam tym siostrom, chyba ostatnio w nuncjaturze, że u nas jest powiedzenie gość w dom, Bóg w dom, że przecież my nie powinniśmy aż tak się zachwycać i co się z nami stało właśnie. I to jest właśnie to, że no też chyba jakieś postanowienia. Jedna z koleżanek, kiedy dawała świadectwo na koniec, kiedy ksiądz Paweł nas poprosił na ostatniej mszy świętej, żeby powiedzieć, co wywozimy z Kenii, ona powiedziała takie zdanie, które no, poruszyło mnie, że właśnie ta gościnność i zastanawiam się, jak nieraz ja przyjmuję swoich gości. A przecież my byliśmy z tego znani, my się tego uczyliśmy w rodzinach, co się stało z naszą gościnnością i myślę, że to był bardzo dobry moment. Ja będę o tym bardzo dużo mówić też. Właśnie gość w dom, Bóg w dom, to traktowanie drugiego człowieka, ale Kenia musiała mi przypomnieć to.
Gościnność również ze strony arcybiskupa, kardynała Nairobi, nuncjusza apostolskiego, również odwiedziliście te osoby i te osoby również chyba miały specjalne słowo do katechetów, do was tam. Co konkretnego pozostało w głowie z tych słów, które usłyszeliście od duchownych w Kenii?
Mieliśmy tam też u benedyktynów bardzo króciutkie Bible on the ground, też taki rachunek sumienia katechety właściwie. No można powiedzieć, że słowa tamtych biskupów i naszych podobne są. Katecheta ma najpierw dawać przykład, katecheta ma być ze swoimi uczniami, ma z nimi żyć, tylko że może łatwiej przyjmujemy z zewnątrz te słowa. Kiedy widzieliśmy tam, widzieliśmy zaangażowanie między innymi też tych biskupów, ich bezpośredniość, my nie mamy, tam mieliśmy więcej okazji rozmawiać z biskupami niż tutaj, tutaj przeważnie w jakiejś dużej grupie. Nauczanie naszych biskupów jest piękne, ale my chyba stawiamy jakoś też tak barierę, a tam jeżeli siedzieliśmy u biskupa pokoju jakimś tam gościnnym, jeżeli jedliśmy te banany. On mówił bezpośrednio, ale przesłanie jest no, zawsze takie samo, że nie my jesteśmy ważni, tylko my głosimy Pana Jezusa i Jego słowa głosimy i nie możemy swojego nauczania prowadzić, tylko nauczanie Ewangelii.
Księdza, coś zaskoczyło szczególnie w tym nauczaniu, w tych słowach duchownych?
W pierwszym dniu naszego pobytu w Nairobi przyjął nas kardynał wieczorem o godzinie 18:00, zaprosił nas na to spotkanie i powiedział do nas, że my jako katecheci mamy piękną odpowiedzialność sam jest, powiedział, dzieckiem jakby wychowania katechetycznego, bo to, że w nim się zrodziła wiara, to było dzięki temu, że w jego rodzinnej miejscowości był też katecheta, który mu ciągle przypominał o Panu Jezusie. I też kardynał nas prosił, żebyśmy mieli taką świadomość, że naszym powołaniem jest przypominanie ludziom, że są w drodze, żeby wiedzieli, że idą do wyznaczonego celu i jeżeli uda się ludziom zrozumieć, że są w drodze, no to będą pragnęli nieba, czyli tego ostatecznego miejsca zamieszkania. I biskup, kardynał prosił nas i życzył nam, żebyśmy sami doświadczali nieba i żebyśmy do tego nieba się dostali. No i też żartobliwie na końcu powiedział, ale część z was, mówię, pójdzie do czyśćca, ale ja się tu nie martwię, no bo z czyśćca pójdziecie do nieba, tylko trochę musicie się jeszcze pobłąkać. Czyli bardzo tak dobitnie też przypomniał te podstawowe powołanie katechety.
Księże, przed wyjazdem mówiliśmy o tej adopcji na odległość, o tym, że już około 40 dzieci udało się pomóc tam na miejscu, że utrzymanie takiego jednego dziecka roczne to jest koszt $100. Wy tam również zawieźliście gotówkę, która pozwoli kolejnym dzieciom wychowywać się i edukować w tych szkołach, w tych trudnych warunkach. Mówiliśmy też o różnych głosach, czasem krytycznych, które wyrażały się, że być może zamiast tego wyjazdu można by pomóc wielu dzieciom, ale z perspektywy tych dni, które tam spędziliście, przyjęcia przez Felicjanki, ludzi, którzy was tam gościli, jak ksiądz teraz ocenia tę waszą pomoc, ten wyjazd był potrzebny?
Ja chcę powiedzieć, że to, co my zawieźliśmy, to jest oczywiście kropla w morzu potrzeb i nie chciałbym to jakoś wystawiać jako najistotniejszą rzecz, bo mam takie przekonanie, że my otrzymaliśmy od nich 100-kroć więcej. To, że my zawieźliśmy tam te dolary, to, że zawieźliśmy jakieś 300 kilo różnych medycznych pomocy i szkolnych i innych jeszcze, to naprawdę nic nie znaczy. One dały nam 100 razy więcej i to chcę bardzo dobitnie podkreślić. Zdeklarowaliśmy się w Kipsing na spotkaniu z dyrektorem szkoły i też z nauczycielami, których tylko jest 5 na chyba 400 czy 500 uczniów, już teraz dokładnie nie pamiętam, że pomożemy tym dzieciakom, bo zasługują na pomoc. To, co widzieliśmy, edukacja jest przyszłością dla tych małych dzieciaków. Dzieci chcą się uczyć. Wszyscy aż z wielką radością, jako dumę przyjmują to, że mogą chodzić do szkoły. A brak pieniążków, wydaje mi się, że dla nas Polaków nie może być jakąś przeszkodą, żebyśmy nie pomogli, żebyśmy tych pieniążków nie pozałatwiali. Akurat w Kipsing, ja nie chcę mówić tutaj o $100, bo tu bym też był nieprecyzyjny. Jeżeli jest to mieszkaniec właśnie tego buszu w Kipsing, to siostry mówią, że na te 3 semestry w ciągu roku potrzeba tylko $30. To znaczy, że jeżeli dziecko będzie do domu dochodzić, w domu coś zje, tylko przyjdzie od poniedziałku do piątku, od chyba 6 rano do 17, bo tak gdzieś trwa szkoła, no to $30. Ale są też tacy, którzy muszą dochodzić 8, a nawet 40 kilometrów i to już wiadomo, że nie jest możliwe przez słońce w pustyni iść, niebezpieczne. Dlatego są tam wybudowane tak zwane internaty, które przypominają bardziej dla nas kurniki jeszcze z PGR-u niż internat. I tam wtedy dzieci mogą przenocować, mają posiłek i takie utrzymanie w ciągu roku kosztuje ze $100-150. Dlatego chcemy wesprzeć. Ja się zdeklarowałem też, że przyjmiemy do adopcji kolejne 100 dzieciaków. Siostry już tam przygotowują listę osób, które najbardziej potrzebują takiego wsparcia. No i to będzie kolejna taka nasza otwartość wobec Kościoła misyjnego, że zaadoptujemy jako środowisko katechetów, jako sami katecheci, jako szkoły, może inne instytucje, a może Radio Szczecin nam też takie dziecko weźmie do adopcji. Także będziemy wdzięczni za otwartość serca i też taką pomoc, realną pomoc, którą naprawdę bardzo potrzeba, bardzo potrzeba.
Czyli to marzenie, które miał ksiądz, aby zaadoptować tak naprawdę całą szkołę, jeśli chodzi o naszą archidiecezję, ono jest bardzo możliwe.
Jest możliwe i myślę, że to idzie w bardzo dobrym kierunku. Taką deklarację daliśmy i ten Kipsing będzie u nas w Szczecinie bardzo promowany. Będziemy o tej szkole mówić. Też myślę o tym, żeby tutaj grupa studentów, już takie deklaracje padły, zebrała też jakieś fundusze i zakupiła podręczniki potrzebne do edukacji, zeszyty. No i też jakieś mundurki, bo proszę mi wierzy, jak zobaczyliśmy te mundurki, w których te dzieciaki chodzą, to no nie wiem, no nawet jak to określić, jakimi słowami. No u nas w Polsce jest to nie do pomyślenia. Jak wygląda tablica, tam prądu nie ma, tam komputera nie ma, tam nie ma no, bieżącej wody. No, proszę sobie wyobrazić, w jakich warunkach te dzieci się uczą, a są tak szczęśliwe. Jedno pytanie, które akurat zadaliśmy w jednej klasie, chyba drugiej podstawówki, kim chcecie zostać w przyszłości, jakie macie marzenia, to jak każde dzieciątko podniosło rękę i zaczęło mówić, ten chce być pilotem, ten chce być lekarzem, ten chce być felicjanką, ten chce być misjonarzem, to już po prostu serce nam się tak radowało, że te dzieciaki wierzą w to, że może być lepsza przyszłość dla nich.
Ksiądz Paweł zadał pytanie w jednej klasie, czy lubicie chodzić do szkoły? Tak chyba tak zadał to pytanie normalnie i wszystkie dzieci krzykiem właściwie odpowiedziały, że tak. No dla nas to było ciekawe doświadczenie, bo to samo pytanie zadane u nas w szkole, no raczej byśmy się nie odważyli zadać, bo wiemy. Ale tam właśnie te dzieci wiedzą, po prostu wiedzą, że to jest ich przyszłość i może tak o tej wdzięczności. Ja cały czas się czułam zażenowana, że ludzie bez przerwy nam dziękowali. I to nie tylko, że właśnie, że jakieś dary. Oni przede wszystkim dziękowali, że przyjechaliśmy. Ksiądz w Kipsing powiedział, że oni mają znajomych w Kenii, różnych ludzi, którzy im pomagają, ale ich w Kipsing jeszcze nikt nie odwiedził. Że my jesteśmy w ogóle pierwszą grupą, trochę dalej mieliśmy, ale ich odwiedziliśmy i oni przede wszystkim dziękowali za obecność. Przecież to powitanie w Embu nikt nas nie znał. A to było takie powitanie, no już nie powiem o wzruszeniu i jak panie się zachowywały łącznie ze mną. To były łzy, bo po prostu nas najbliższa rodzina tak rzadko wita, albo jeszcze może nie mamy takich doświadczeń. Oni się cieszyli i tam nie było tego dziękujemy, że przywieźliście nam pieniądze. Najpierw to było podziękowanie, że chcieliśmy przyjechać do nich, że chcieliśmy się z nimi spotkać, no a potem, kiedy konkretny dar. Ja szok przeżyłam, jak właśnie w tej szkole w Kipsing, jak już się żegnaliśmy, wicedyrektor szkoły podał mi rękę na pożegnanie i trwało to bardzo długo, bo on zaczął mówić, jak bardzo jest wdzięczny, że przyjechaliśmy, że jesteśmy. Zaczął rozwijać ten temat i ja w końcu poprosiłam, żeby przestał, bo będę płakać. A on w ogóle na to nie zwracał uwagi. No nigdy myślę, że nie ani ja, ani my wszyscy razem nie zasłużyliśmy aż na taką wdzięczność. No i również też znowu rachunek sumienia, jak my jesteśmy wdzięczni innym ludziom. Także tutaj chyba nauczyliśmy się bardzo dużo.
Tymi relacjami, które niektórzy z uczestników tej wyprawy zamieszczali na portalu społecznościowym, był też taki komentarz, trudno będzie wrócić Kościół i tu i tam. Trudno było wam wrócić?
Bardzo trudno. Były tam takie żarty, ale chwilami ja miałam wrażenie, że te siostry wcale nie żartują. Kiedy mówiły zresztą w każdym miejscu, żeby zostać, przedstawiały jakieś realia, koleżanka mówi, że jest na urlopie, no to masz czas przecież, to możesz zostać, jak mówiliśmy o emeryturze, no to wtedy przyjedź do nas. I nie wyznaczali nam zadań, po co mamy zostać, co mamy tam robić, no ale naprawdę to działało. Ja jechałam bez marzeń, to nie było moim marzeniem, ale naprawdę trudno, bardzo trudno. Bardzo się cieszyła jedna z sióstr właśnie z Embu, kiedy powiedziałam, że teraz chyba będziemy mówić, wrócimy, będziemy mówić u nas w Kenii. To było tak czy tak. I naprawdę to nie są puste słowa, to nie są tylko żarty. Gdzieś ta Kenia weszła tak głęboko, że naprawdę było bardzo trudno wyjeżdżać.
Będziemy mówić u nas w Kenii, to znaczy właśnie, co będziemy robić, aby ten wyjazd przyniósł też jakieś owoce tutaj w Polsce?
No myślę, że będziemy mówić, ale chyba w tej chwili będzie to inna relacja z naszymi znajomymi. Ja już przed wyjazdem rozmawiałam z ludźmi, którzy się zdeklarowali, że chcieliby adoptować dziecko, ale myślę, no jeszcze nie prędko, tak nie pobiegnę jutro do znajomych opowiadać, bo nie jestem w stanie emocjonalnie tego zrobić, ale myślę, że jest zupełnie inny przekaz, kiedy mówi się z emocjami, kiedy się pokazuje zdjęcie. Ja już wiem, jak moje dziecko adoptowane wygląda, rozmawiałam z Erykiem. To jest mój przekaz teraz, no nie będzie taki, że wyświetlę dzieciom, pokażę im tutaj, zobaczcie, tak wyglądają dzieci w Kenii, tylko sposób mówienia każdego z nas o tej czy adopcji, czy o tych ludziach, czy o tym uśmiechu ich, tych oczach niesamowicie mądrych, myślących oczach tych dzieci, będzie inny, będzie lepszy. Więc najpierw mówienie, relacja, no i konkretnie ja też muszę wyjąć coś z własnej kieszeni, obejrzenie wszystkiego w mieszkaniu, że mam wszystkiego za dużo, patrzenie, co jemy i czy czegoś nie marnujemy i nawet na takie tematy, jak będę mówić, to, co głosimy na co dzień, to te przykłady, które w nas zostały, ci ludzie, myślę, że oczywiście cały czas wiemy, że liczymy na Ducha Świętego, który nam będzie pomagał to przekazać. No ja w tej chwili bardzo liczę, bo sama nie potrafię tego powiedzieć, ale myślę, że z jednej strony będzie nam trudniej o tym mówić, ale z drugiej strony dużo łatwiej i ten Duch Święty przez nas będzie tak przemawiał, że zarazimy. Ja uważam, że jestem w tym wieku, że na misję raczej już tam nie pojadę. Ale mam nadzieję, tam też była o tym mowa, że my mamy uczniów i co zostanie w naszych uczniach i nie będę się tam z nikim licytować kiedyś, kto więcej misjonarzy wychował, ale ja wierzę w to, że będziemy w taki sposób o tym mówić i własny przykład dawać, że będą misjonarze.
Że będą też nie tylko misjonarze świeccy, ale również powołania do życia zakonnego, być może kapłańskiego, księża. Czy jest już jakiś pomysł, jak wykorzystać ten wyjazd?
Od samego początku mówiłem, że nie jest to wyjazd, który ma pewien etap zakończyć, tylko coś rozpocząć. I mówiłem katechetom podczas kilku homilii, że nie jesteśmy tu przypadkiem, tylko też po to, żeby pewne idee wypromować jako wspólnota, że to nie jest wyjazd prywatny tego katechety, księdza, tej katechetki, tylko jest to wyjazd wspólnoty Kościoła Szczecińsko-Kamieńskiego, wspólnoty katechetów, którzy mają takie pragnienie serca, żeby Kościół misyjny przybliżyć Polakom. Nie wyobrażam sobie, że przestaniemy o tym mówić. Na pewno będą prezentacje, takie multimedialne, krótkie filmiki, które tam porobiliśmy. Pierwszym takim etapem będzie promocja w samym środowisku katechetów, na warsztatach wiosennych, które niebawem w marcu rozpoczniemy, w dekanatach naszej archidiecezji. Właśnie ci katecheci, którzy byli, będą o tym mówić, dawać świadectwo. Będziemy akcentować, żeby z takiego spotkania zrodziło się pragnienie w sercach katechetów i też ich rodzin, uczniów, szkół, w których pracują, pragnienie adopcji, chociaż już jest wiele szkół zaangażowanych. Mówiłem o tym, marzę, żeby połowa szkół, a jest 615 placówek oświatowych na terenie województwa, adoptowała takie dziecko, czyli taką realną, konkretną pomoc, żebyśmy dali jako środowisko katechetów właśnie dla tej miejscowości Kipsing. Jestem też tak pozytywnie nastawiony, że w trakcie rekolekcji szkolnych, które będą miały miejsce teraz w okresie Wielkiego Postu, ta tematyka powróci, bo już mamy bardzo wiele takich zaproszeń od katechetów uczących w szczecińskich i nie tylko w szczecińskich szkołach, żeby taki jeden dzień poświęcić na prezentację problematyki misyjnej. No i daj Boże, żeby to się rozwijało z roku na rok coraz więcej, coraz częściej, żebyśmy o tym mówili, żebyśmy spoglądali na te osoby jako na nasze siostry, na naszych braci potrzebujących takiego wsparcia. Bo ja przypuszczam, że za ileś tam lat, nie wiem, czy to za 20, czy już za 50 lat, ci ludzie z Kenii, nie tylko z Kenii, ale może z innych afrykańskich krajów, przyjadą kiedyś do Europy i będą nas ewangelizować. Tam się rozwijają powołania w sposób bardzo szybki, dynamiczny. Siostry mają tam najwięcej powołań. W Polsce tyle powołań nie ma felicjańskich, co tam. Kapłańskie powołania są, rodzą się pragnienia właśnie w tych dzieciaczkach, kiedy słyszymy, on chce być misjonarzem, on chce być księdzem, tak, chce być siostrą zakonną. Kiedy widzieliśmy kościoły wypełnione wiernymi dziećmi o 6 rano msza święta dla dzieci w ciągu tygodnia, każdego dnia przychodzą przed szkołą, modlą się, chwalą Pana Boga. I tak sobie myślałem, patrząc na nasze realia, czy przypadki za te właśnie 100 lat nie będzie tak, że w każdej jakiejś parafii będzie Kenijczyk, ksiądz, będzie siostra z Kenii, która będzie tutaj na tych ziemiach przypominała ludziom o Bogu.
A cała rozmowa z panią Iwoną Łosiewicz i księdzem doktorem Pawłem Płaczkiem na Radio Szczecin.pl / religia. Zapraszam do odwiedzania naszej strony internetowej, do głosowania na chrześcijańską listę przebojów, do przeglądania również kalendarium wydarzeń, co w najbliższym czasie w kościele na Pomorzu Zachodnim. A nasza audycja o stałej porze już za tydzień. Do usłyszenia, mówi Piotr Kołodziejski.